Wczoraj Jezus nam stawiał pytanie, kogo, czego szukacie? Czy co jest Twoim najgłębszym pragnieniem? Jezus nas wczoraj zaprosił do spotkania ze sobą, do takiego spotkania, które naprawdę wszystko zmienia. Jak w życiu Jana, czy jak w życiu Andrzeja. Tak zmienia, że potem pamięta się moment tego spotkania, godzinę tego spotkania. Chodziło o tą moją godzinę 10. Ale są też takie momenty, kiedy nie tylko my szukamy Jezusa, gdzie nie tylko idziemy za Nim, żeby Go znaleźć, żeby zapytać, gdzie mieszkasz, jaki jesteś naprawdę. Ale są też te momenty w naszym życiu, kiedy to Jezus pyta człowieka, gdzie jesteś i jaki jesteś. Gdzie Jezus wychodzi, żeby nas znaleźć. I dzisiejsze pytanie, które Jezus nam stawia, jest zaczerpnięte z 8 rozdziału Janowej Ewangelii. Myślę, że doskonale znamy cały ten passus opowiadający o tym, jak faryzeusze i uczeni w piśmie przyprowadzają przed Jezusa kobietę cudzołożną, pochwyconą właśnie w momencie grzechu. Stawiają ją przed Jezusem i każą osądzić. Co ty byś z nią zrobił? Jezus stawia tej kobiecie pytanie, a nawet dwa. Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępi? I tymi dwoma pytaniami dzisiaj się zajmiemy. Te dwa pytania dzisiaj niech każdy z nas usłyszy. Niech one jakoś dotkną naszego serca. Gdzie oni są? Gdzie ty jesteś? To jest opowieść nie tylko o grzechu. Przede wszystkim to jest opowieść o Bożym miłosierdziu. Ale to też jest opowieść o tym, w jaki sposób ja mogę potem patrzeć, doświadczając najpierw Bożego miłosierdzia względem siebie, jak potem mogę patrzeć Jego oczami, Jego sposobem widzenia, Jego wzrokiem na człowieka obok mnie, który jest grzeszny. W tej Ewangelii nie tylko chodzi o to, żeby doświadczyć tego, jak Bóg patrzy na mnie, ale żeby od Niego się też nauczyć patrzeć na drugiego. To jest taka Ewangelia, która z punktu widzenia historii redakcji tekstu, kształtowania się Pisma Świętego, była bardzo trudna dla Kościoła. Nie chcę jakoś gorszyć tym, co teraz powiem, albo wprowadzać jakiś taki brak zaufania do tekstu Pisma Świętego, ale to jest fakt, więc też nie trzeba go jakoś przemilczać. Jak badamy manuskrypty zawierające tekst Pisma Świętego z III-IV wieku, to okazuje się, że jest spora część takich odpisów, takich tekstów, które tej Ewangelii nie mają. Tak jakby została pominięta, usunięta. Są IV wieku komentarze, szczególnie ojców greckich, do całej Ewangelii Jana. Komentują werset po wersecie tę Ewangelię, a tego 8 rozdziału tej historii kobiety cudzołożnej jakby w ogóle nie znali. W ogóle słowa o niej nie mówią. I to nie jest tak, że tej Ewangelii nie było, bo mamy inne teksty z tego okresu, w których ona jest. Jest takie przypuszczenie biblistów, bardzo prawdopodobne, że ta Ewangelia czasami była dla Kościoła tak trudna, że byli tacy, którzy odważali się niejako wyrwać tę jedną stronę z Pisma Świętego i się jej pozbyć. Łatwiej było ją usunąć, niż się z nią zmierzyć. Wiecie dlaczego? Choć to może nas dzisiaj gorszyć, jak można było coś usunąć z Pisma Świętego? Z jednego prostego powodu. Mianowicie w kościele starożytnym praktyka sakramentu pokuty jeszcze nie wyglądała tak, jak my ją znamy dzisiaj. Z indywidualną spowiedzią, w konfesjonale, w ukryciu, nikt mnie nie widzi, nikt poza księdzem, który jest objęty tajemnicą spowiedzi, nie wie o tym, co mówię. W kościele starożytnym pierwszą formą pokuty była tak zwana pokuta publiczna. Za najcięższe grzechy, czyli cudzołóstwo, zabójstwo i publiczny akt bałwochwalstwa, odejście od wiary, odbywało się pokutę publiczną, która trwała czasami nawet wiele lat. I ta pokuta właśnie miała charakter publiczny, to znaczy trzeba było chodzić w worze, popiele na głowie, na boso. Wszyscy wiedzieli. Każdy doskonale wiedział, że jeżeli tak chodzisz, to jesteś albo mordercą, albo cudzołożnikiem, albo zaparłeś się Boga. Ale zanim jeszcze Kościół udzielał rozgrzeszenia z tych grzechów, to w pierwszych wiekach Kościół mówił, wszystkie grzechy możemy rozgrzeszyć, ale z tych trzech nie ma takiej możliwości. Więc jak przeczytać Ewangelię o tym, że Jezus wybaczył kobiecie cudzołożnej i to zrobił bez żadnych warunków wstępnych, a potem powiedzieć, ale Kościół nie może udzielić rozgrzeszenia z cudzołóstw. Było strasznie niewygodne. Łatwiej było się pozbyć kartki z Ewangelii, żeby nie było przykładu, że Jezus wybacza kobiecie cudzołożnej, niż zmienić praktykę. Do zmiany tej praktyki doszło. Właśnie najpierw tą decyzją pokuty publicznej raz w życiu można było udzielić takiego rozgrzeszenia. Dzisiaj wiemy, że możemy wielokrotnie w ciągu swojego życia przystąpić do spowiedzi. Ilekroć jest tylko potrzeba. Ale mówię o tej sytuacji z historii z tego powodu, żeby zobaczyć, że my naprawdę mamy problem z Bożym miłosierdziem. Mamy problem w tym sensie, że oczywiście każdy z nas jakoś oczekuje, że Bóg okaże mi miłosierdzie. Wtedy, kiedy ten grzech jest moim grzechem. Ale już niekoniecznie jesteśmy tacy skorzy do tego, żeby Bóg wybaczał grzechy tych innych. Już bez przesady. Wszystko ma swoje granice. Wiecie, jest taki klasyczny podział na grzechy. Na grzechy ciężkie i grzechy lekkie. Grzechy lekkie są moje, grzechy ciężkie jak wasze. Nie wiem, czy znacie to. Chodzi o to, że bardzo łatwo nam złapać ten sposób myślenia, że siebie to usprawiedliwię, ale tego drugiego człowieka, który jeszcze mi zaszedł za skórę, o to już nie tak lekko. Mamy problem z Bożym miłosierdziem, Jego bezwarunkowością, Jego absolutnością. I jesteśmy trochę jak ci uczeni w piśmie i faryzeusze. Przyprowadzamy drugiego człowieka przed Jezusa i mówimy, osądź go. Osądź go. Mamy te nasze polskie powiedzonka. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Czy Bóg się zemści? Jaki za tym idzie obraz Boga? Nie jest Bóg miłości, Bóg miłosierdzia. I Pan Jezus stawia pytanie tej kobiecie. Zobaczcie, to jest niesamowite, że Jezus nie stawia jej pytań. Jakie są twoje grzechy? Czy żałujesz za swoje winy? Bo przecież przyprowadzono tę kobietę do Jezusa, więc Jezus powinien ją wyspowiadać z jej grzechów. A Jezus jakby odwraca wzrok od niej, od jej grzechu. A pyta ją, a gdzie są ci, którzy ciebie przyprowadzili? Gdzie oni są? Jezus wtedy klęka czy kuca i zaczyna pisać na ziemi. Nie wiemy, co Jezus tam napisał. Ojcowie Kościoła prześcigali się w wymyślaniu, co Jezus mógł tam napisać. Ale w tym geście jest powrót do początku, do dzieła stworzenia. gdzie Bóg wziął proch ziemi i z tego prochu ziemi ulepił Adama. W języku hebrajskim to jest bardzo pięknie pokazane. Adam znaczy człowiek, a proch ziemi, ziemia to Adamach. Z Adamach powstał Adam. I teraz Jezus bierze ten proch na nowo i zaczyna pisać, to znaczy nadaje sens, nadaje znaczenie tej ziemi, temu prochowi. I pokazuje, to jest pierwszy sposób pokazania tej kobiecie, jak bardzo ją kocha. Bo ona w oczach tych wszystkich, którzy ją przyprowadzili, straciła godność, straciła znaczenie, straciła bycie osobą. Stała się tylko grzechem. Oni na nią potrafili już patrzeć tylko przez pryzmat jej grzechu. Przyprowadzili grzech przed Jezusem. Nie człowieka, nie kobietę, nie osobę. Przyprowadzili grzech. I to jest cudzołóstwo. Co z nim zrobisz? A Jezus wraca do początku i lepi człowieka. Nadaje mu sens, znaczenie i pokazuje tej kobiecie: jesteś osobą, która ma głębokie znaczenie. Na twoim obliczu da się rozpoznać oblicze Boże. Jesteś osobą, to znaczy jest w tobie niezatarte znamie bycia obrazem Boga, całej Trójcy Świętej, Ojca, Syna i Ducha. Jest to niewymazywalne. Cokolwiek by człowiek nie zrobił, jak bardzo by się pogrążył w grzechu, jak bardzo by się upodlił, to jest niewymazywalne. Owszem, mogę tak żyć, że ten obraz będzie przysłonięty, że będzie trudny do rozpoznania, że mogę założyć na siebie maskę, przez którą będzie bardzo trudno rozpoznać Boże oblicze, ale ono tam jest na zawsze. I dlaczego Bóg Ojciec przychodzi z rozgrzeszeniem? Dlaczego Bóg Ojciec wybacza? Bo patrzy na człowieka i nie widzi w nim grzechu, tylko widzi w nim oblicze swojego ukochanego Syna. Rozpoznaje w nas Jezusa, którego kocha najbardziej w świecie. To jest pierwsza lekcja, którą daje Jezus. Rozpoznaj w sobie godność, rozpoznaj w sobie osobę. To jest dar, który ofiaruje tej kobiecie, leżącej może nago, publicznie przed wszystkimi, ograbionej z godności, leżącej zawstydzone. Jezus jej mówi: nie odebrali ci godności. Twój grzech ci nie odebrał godności. Jesteś kimś, masz sens, wartość. Ale jest to też lekcja dla tych innych. Gdzie oni są? Popatrzcie. Przed wami nie leży grzech. Przed wami jest człowiek. Jezus ponownie się głęboko pochylił i znów pisał na ziemi. Jakby dając im okazję do tego, żeby mogli na nią popatrzeć. Ale już zupełnie inaczej po tej lekcji. Żeby popatrzyli na nią, ale już nie widząc w niej tylko grzech, jakąś interesowność tłumu, jakąś wspólną opinię, ale żeby każdy w niej i w jej historii też jakoś się rozpoznał. Bo Jezus mówi do nich: kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. To znaczy, zobaczcie, że wasza historia jest wspólna. Że to nie tylko ta kobieta nosi w sobie piętno grzechu, ale że ono dotyczy też ciebie. Więc nie bądź taki skory do oceniania, potępiania, odrzucania, widzenia w tym człowieku tylko jego grzechu. Rozpoznaj siebie w niej. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Pamiętam, było to bardzo dla mnie mocne doświadczenie. Oglądałem taki film dokumentalny o młodocianych przestępcach. Jedna z osób w której historię przedstawiano w tym filmie, to był młody chłopak, niepełnoletni jeszcze, który wszedł w środowisko, które go wciągało w coraz gorsze rzeczy, w środowisko młodzieżowe. Także któregoś razu też po spożyciu alkoholu wsiedli w samochód. Ten młody chłopak, nie mający prawa jazdy, uprawnień do prowadzenia samochodu, był pod wpływem alkoholu, spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Wiadomo, rozpoczął się proces, potraktowano go już z racji ciężaru czynu jako dorosłego i trafił do więzienia na wiele lat. I dziennikarze rozmawiali, nagrywający ten materiał, rozmawiali z wieloma osobami na temat tej sytuacji. Podchodzili do ludzi, sprawa była medialna, gdzie wszystkie media, wszystkie gazety, wszystko o tym pisało. I ludzie z olbrzymią łatwością wydawali wyroki. Za gówniarz, jak mógł tak zrobić? Idiota wsiadający za kierownicę po pijaku. Morderca. A potem ci dziennikarze przyszli do jego mamy i zapytali jego mamę, kim jest jej syn, który trafił do więzienia za spowodowanie wypadku śmiertelnego. I ta mama próbowała powstrzymywać łzy, ale powiedziała najpierw: on zrobił bardzo dużo zła i musi za to zło zapłacić karę. Musi pójść do więzienia i odpokutować za zło, które zrobił. Ale serce mi pęka, jak słyszę w telewizji, że to jest morderca, przestępca, idiota i nikt więcej. Bo mój syn zrobił dużo zła, ale jest dobry. W wielu kwestiach zrobił wiele dobra. Ja znam prawdę o nim, bo nie całą prawdą o nim jest jego grzech. To jest sposób patrzenia na człowieka. Cokolwiek by nie zrobił, jego grzech nie jest całą prawdą o nim. W nas jest dobro i piękno, któremu przydarza się brzydota grzechu. I Bóg tak na nas patrzy. Bóg to widzi w nas. On widzi zawsze w nas to dobro. Zawsze potrafi je dostrzec. Kobieto, nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. W tym pytaniu Jezusa, gdzie oni są, echem się odbija pytanie z ogrodu rajskiego. Po grzechu Adama i Ewy ukryli się przed Bogiem, ukryli się przed Jego obliczem. I Bóg, przechodząc przez ogród, pytał: Adamie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dlaczego się nie boisz? Dlaczego się boisz prawdy swojego czynu? Dlaczego próbujesz ją ukryć? Dlaczego już nie jesteś wobec mnie otwarty, szczery? Dlaczego przede mną uciekasz? Gdzie jesteś, Adamie? Święty Tomasz z Akwinu zapisał takie zdanie: przed grzechem pragnęli widzieć Boga. Po grzechu nie chcieli być przez Niego widziani. Przed grzechem pragnęli widzieć Boga. Po grzechu nie chcieli być przez Niego widziani. Ukryli się przed Bogiem, bo wiedzieli, że Bóg jest prawdą i zna całą prawdę i wydobywa całą prawdę na światło dzienne. Że jest światłem, które potrafi oświecić i pokazać: tu jest problem. Więc próbowali się ukryć przed tym światłem i prawdą. Jest jeszcze mocniejsze zdanie świętego Tomasza. To jest zdanie, które naprawdę powinno jakoś wywoływać ciarki na naszej skórze. W komentarzu do Ewangelii Jana święty Tomasz z Akwinu zapisał tak. Człowiek zły kocha poznawanie światła i prawdy. Może zaskakiwać. Człowiek zły kocha poznawanie światła i prawdy, lecz nienawidzi być przez to światło i prawdę oświetlany. Lecz nienawidzi być przez to światło i prawdę oświetlany. Człowiek zły jest często bardzo inteligentny, mający olbrzymią wiedzę, wyrafinowane sposoby czynienia zła. Tak jak szatan, który jest najbardziej inteligentnym ze stworzeń. On ma olbrzymie poznanie prawdy. Ale służy mu ono do czynienia zła. I to, czego się boi, to światła Bożego, które oświetli jego spryt, jego inteligencję, jego kłamstwa. Człowiek po grzechu ucieka przed tym światłem, które może jego oświetlić w przeróżne rzeczy, w samousprawiedliwienie, w kłamstwo, w przerzucenie winy na kogoś innego, w stwierdzenie, że to wcale nic takiego poważnego, że są gorsze rzeczy, w rozbicie odpowiedzialności, a nawet w obojętność wobec Boga, byleby tylko Jego światło na mnie nie padło. I pierwsze, i najważniejsze, i jedyne tak naprawdę, co musimy zrobić po grzechu, to pozwolić Bogu, żeby wydobył na jaw, na światło, prawdę o mojej słabości. Przyjść do Niego, tak jak tę kobietę przyprowadzono i w całej prawdzie o niej postawiono ją, ona to zrobiła. I nie uciekała od tego, nie usprawiedliwiała się, nie mówiła, nie zrobiłam. Ona została w tej nagości prawdy przed Jezusem. I Jezus ją w tym przyjął. Ale faryzeusze uciekli. Nie pozwolili się oświetlić tym światłem, którym był Jezus. Dlatego Jezus pyta, gdzie oni są? Oni też mogli doznać oczyszczenia i przebaczenia win razem z tą kobietą. Oni też mogli odejść, rozesłani przez Jezusa, idźcie i nie grzeszcie więcej. Wasze grzechy są wybaczone. Ale ich tam nie było. Uciekli. Gdzie był drugi bohater tej Ewangelii, o którym Ewangelia milczy? Przecież ta kobieta nie cudzołożyła sama. Gdzie był ten mężczyzna? Jego też nie było przy Jezusie. Też do Niego nie przyszedł. Z grzechem zawsze możemy zrobić dwie rzeczy. Albo przyjść do Jezusa z Nim i powiedzieć, zrobiłem to. Zrobiłem to. I pozwolić, żeby światło Jezusowego miłosierdzia na mnie spojrzało. Oświetliło to i wypaliło ten grzech. Albo można próbować ukrywać się, uciekać i zostać ze swoim grzechem. I zostać w ciemności tej kryjówki, w cieniu grzechu. Jezus pokazuje nam, że tylko miłosierdzie może zmienić nasze życie. Żadna inna metoda. A jak ja doświadczę miłosierdzia względem siebie, to też będę mógł potem tak postępować względem innych ludzi. I choć wydaje się miłosierdzie często niepedagogiczne, to jest, Jezus nas przekonuje, najbardziej pedagogiczne narzędzie. Bo jak nie miłosierdzie, to nic innego nas nie zmieni. Święty Augustyn komentował, że kiedy Jezus pisał na tej ziemi, na piasku, to pisał tylko jedno słowo, cudzołóstwo, i wiał wiatr, który to zamazywał, że znikał ten grzech. Tak jak Jezus, który powie kobiecie, idź, twoje grzechy są wybaczone, sprawi, że zniknął jej grzech. I Jezus już nigdy do niego nie wróci. Jezus nigdy go nie wypomni, nie będzie nas szantażował. A pamiętasz, ile ja ci dałem? A pamiętasz, co zrobiłem? A pamiętasz, co ty robiłeś? Tak, trzeba pamiętać o swoim grzechu, żeby nie popełniać tych samych błędów, żeby wyciągać wnioski. Ale Jezus nie będzie nam tego wypominał. Jak wybaczył, to znikło. I pozwólcie, kochani, że na koniec opowiem wam historię, która też w pierwszym momencie może wydawać się bulwersująca, ale z drugiej strony pokazuje właśnie tę pedagogikę Bożego miłosierdzia. W XIII wieku, XII-XIII wiek, to jest taki moment, kiedy oczywiście jest olbrzymia ilość świętych ludzi. Rodzą się wtedy święci ludzie, jak święty Franciszek z Asyżu, jak święty Dominik. Ale to też jest taki moment, kiedy w wielu klasztorach mnisi przestali żyć zgodnie z regułami, które im święci założyciele dali. Jednym z takich klasztorów jest jeden z najsłynniejszych benedyktyńskich klasztorów w Subiaku. Doszło do tego, że kiedy przyjechał tam papież Innocenty III na wizytację, to się przeraził i zgorszył poziomem życia zakonników w tym klasztorze. Jedli, pili, rozwiązłość seksualna, brak modlitwy. Do tego stopnia, że byli tak bogaci, że kupowali ludzi, płacili ludziom za to, żeby za nich odmawiali brewiarz. Bo sami tego nie robili. Papież Innocenty III to jest wielka postać w historii Kościoła, ale mówiąc trochę z przymrużeniem oka, kanonizacja mu nie grozi. Nie był wzór cnót wszelakich. Ale mimo tego był zgorszony tym, co zobaczył. I co powinien zrobić Innocenty III z takim klasztorem? Wydaje się, że zrównać z ziemią. Rozkurzyć to dziadostwo na wszystkie strony. A co zrobił papież? Napisał bullę, w której obiecał tym zakonnikom, że będzie im przysyłał co miesiąc ileś złotych monet, żeby mieli na wszystkie potrzeby klasztoru, na całe utrzymanie i na dobry stan życia, ale żeby wrócili do praktyk zakonnych. I będzie im płacił za to, żeby się modlili, jak Bóg przykazał, odprawiali liturgię, żyli zgodnie z regułą. I oni tak bardzo nie wierzyli w to, co zrobił papież Innocenty III, że na ścianie klasztoru sobie tę bullę przepisali. Że tam jest po prostu zrobiony fresk z treścią tej bulli, bo jakby przypadkiem ogień pochłonął ten dokument, który papież przekazał, to zostanie na ścianie kościoła, żeby zawsze mogli powiedzieć, że papież nam obiecał pieniądze za to, że się będziemy modlić. Do dzisiaj, jadąc do Subiaku, można tę bullę przeczytać. XIII-wieczną zachowaną. Ktoś powie, no przecież to jest skandal. Jak papież ma im płacić za to, żeby się modlili jak zakonnicy? A papież miał jedno myślenie. Jeżeli miłosierdzie ich nie zmieni, to nic ich nie zmieni. To nic nie przemieni ich serca. Gdzie oni są? Nikt cię nie potępił. To i ja cię nie potępiam. Niech nas zostaną te dwa pytania dzisiaj Jezusa. Pytanie o mój grzech. Czy ja przypadkiem nie ukrywam się przed Bogiem? Nie uciekam? Czy to nie za mną woła? Gdzie jesteś? Ale też pytanie o to, czy przypadkiem nie ja staję się sędzią innych? Widzę grzech w drugim człowieku, a nie człowieka. Czy nie ma jakiegoś kamienia w mojej ręce, który jest przygotowany, żeby rzucić w innego? Jak doświadczę miłosiernego spojrzenia Jezusa na siebie, to też będę umiał tak patrzeć na człowieka, który jest obok mnie. Amen.